Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Tadeusz Cieślak.
Stolica Apostolska czyni zabiegi o pokój na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Tymczasem włoski episkopat wspiera ofiary wojny w Syrii. Biskupi Wenezueli apelują o uwolnienie więźniów politycznych. Zachęcają też rząd i opozycję do podjęcia dialogu. Witam 12 lipca i zapraszam na serwis informacyjny. Stolica Apostolska zabiega o pokój na świecie także na polu dyplomatycznym. Wczoraj wizytę w Watykanie złożyła minister spraw zagranicznych Włoch Federica Mogherini, spotykając się z kardynałem sekretarzem stanu Pietro Parolinem. W centrum rozmów stała sytuacja na Ukrainie oraz kryzys bliskowschodni i ataki na wspólnoty chrześcijańskie w różnych krajach Afryki. Mogherini, którą wymienia się jako możliwą przyszłą szefową unijnej dyplomacji, odwiedziła ostatnio Kijów i Moskwę, szukając możliwości pokojowego rozwiązania konfliktu na wschodzie Ukrainy. Konferencja Episkopatu Włoch przeznaczyła 1 000 000 euro na pomoc poszkodowanym w trakcie działań wojennych w Syrii. Pieniądze te pochodzą z 8-promilowej kwoty podatkowej Otto per mille, przeznaczonej m.in. na kościelne dzieła charytatywne. Jak przypomina włoski episkopat, w wojnie domowej w Syrii zginęło do tej pory 160 tysięcy osób, a 7 milionów pozostało bez dachu nad głową. Wspomniane fundusze zostaną przekazane za pośrednictwem włoskiej Caritas na najbardziej pilne potrzeby ofiar konfliktu. Konferencja Episkopatu Wenezueli zaapelowała o akt łaski dla osób uważanych powszechnie za więźniów politycznych, a także o uwolnienie studentów aresztowanych podczas trwających w tym kraju od lutego antyrządowych protestów. Według biskupów aktualny stan kryminalizuje protesty i upolitycznia wymiar sprawiedliwości.
Zdaniem hierarchów trudna sytuacja, w jakiej znalazła się Wenezuela, związana zwłaszcza z wszechobecną przemocą, rozlicznymi brakami i stałym wzrostem kosztów życia, jeszcze się pogarsza. Jest to skutek narzucania przez rząd totalitarnego modelu politycznego oraz silnie zideologizowanego i scentralizowanego systemu edukacji. Hierarchowie krytykują również powszechnie panującą korupcję, łatwy dostęp do broni i stosowanie nieproporcjonalnego do zdarzeń systemu represji. Ponownie wzywają zarówno rząd, jak i opozycję do wzajemnego dialogu. Bez niego nie będzie możliwe znalezienie zadowalającego rozwiązania dotykających ludzi problemów i prawdziwego pojednania w naszym społeczeństwie, piszą biskupi Wenezueli.
Trwająca dyskusja o granicach wolności sumienia wykracza poza ramy jednego kraju czy konkretnej epoki historycznej. Podkreślił to w rozmowie z Radiem Watykańskim biskup Jan Kopiec, wskazując na konkretne przykłady tego typu dylematów w przeszłości, prowadzące nawet do męczeństwa. Ordynariusz Gliwicki zaznaczył jednak, że Kościół zawsze tak podawał rękę ludziom, by mogli podejmować decyzje w zgodzie z wartościami, które wyznają.
Problem tak zwanej klauzuli sumienia, problem wolności wyboru, a równocześnie jakiegoś wyboru sumienia własnego, był obecny zawsze. Postawa chociażby Tomasza Morusa z XVI wieku pokazuje bardzo wyraźnie, że są granice, gdzie jednak sumienia nie można już tak złamać, aby nie być już sobą. Kościół zawsze rozumiał, że człowiekowi wierzącemu należy tak rękę podać, by on mógł dojść do podjęcia decyzji zgodnej z wyznawanym kształtem tych wartości, za którymi poszedł. Skoro więc chrześcijaństwo podkreśla bardzo mocno, że życie jest największą wartością, wobec tego odpowiedź jest zupełnie jasna. Kościół więc, jeżeli ma wypełnić swoje zadanie w tym świecie zlecone przez Chrystusa, to tylko to może być trwanie przy świadomości, że człowiek jako stworzenie rozumne, świadome siebie, nie może zejść poniżej tego swojego poziomu i godności, ale też i powiedzmy podmiotowości.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. W Rzymie zakończyła się międzynarodowa konferencja na temat walki z nadużyciami seksualnymi względem nieletnich. Wzięli w niej udział biskupi i naukowcy z krajów języka angielskiego. W spotkaniu tym wziął również udział koordynator do spraw ochrony dzieci i młodzieży przy Episkopacie Polskim. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z księdzem Adamem Żakiem, którą przeprowadził dla Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Moim gościem jest ojciec Adam Żak, jezuita, szef Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignacjanum Jezuickiej Uczelni w Krakowie i koordynator do spraw ochrony dzieci i młodzieży przy Episkopacie Polski. Ojciec wziął udział w tym tygodniu w konferencji anglojęzycznej, która w Rzymie odbywała się przy Kolegium Irlandzkim, na temat właśnie ochrony dzieci i młodzieży. Jak wygląda w tej chwili ta sprawa w świecie anglojęzycznym?
No, świat anglojęzyczny jest, powiedziałbym, bardzo zróżnicowany, bo uczestniczą w tej konferencji takie kraje jak Stany Zjednoczone i Irlandia, czy Zjednoczone Królestwo i Australia, a równocześnie kraje azjatyckie i również kraje afrykańskie, więc jest to bardzo zróżnicowana rzeczywistość. Sama konferencja, która się teraz odbyła, ale i poprzednie, bo to już trwa od wielu lat się odbywa, ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy tymi kościołami, czyli po to, żeby się uczyć jedni od drugich najlepszych praktyk dotyczących ochrony dziecka i dotyczących rozwiązywania problemów związanych również ze sprawcami.
Jakie konkrety wynikają z tego dla nas, dla świata, powiedzmy, o większości katolickiej i gdzie te rzeczy są pewną nowością?
Dla nas wynika jedna rzecz, mianowicie, że i my się powinniśmy uczyć od innych. No i taki jest też sens mojego uczestnictwa w tej konferencji, już od poprzedniego roku w niej uczestniczę. Po prostu słucham, uczę się, zadaję pytania, rozmawiam z ludźmi, uzgadniam różne wizyty też po to, żeby móc się zapoznać z materiałami, jakie te kościoły, powiedzmy, wyprodukowały. I równocześnie, by zapoznać się z ich trudnościami, błędami, których należałoby uniknąć. Po prostu ja się uczę. Dla mnie jest to okazja, jest to osobiste szkolenie, informacje.
Nie można nie zadać tego pytania, które często stawiają przeciwnicy zajmowania się tymi sprawami, gdy chodzi o Kościół. Dlaczego Kościół akurat ma tak bardzo dbać o te sprawy? Dlaczego ma przepraszać za pedofilię, za tego typu grzechy, kiedy wiadomo, że większość tych czynów zostało dokonanych poza Kościołem i poza kontekstem kościelnym? Dlaczego Kościół stawia się w sytuacji jakiegoś biczownika, który sam siebie oskarża i tym samym daje podstawy do tego, żeby być oskarżanym o to, że jest jakimś siedliskiem tego rodzaju grzechów?
Nie, tego w taki sposób nie można interpretować, tego, że Kościół się samo oskarża, czy coś takiego. To jest... Kościół ma Ewangelię, która uczy, w której Jezus wzywa, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Kościół ma Ewangelię, w której Jezus również mówi i Kościół tę Ewangelię głosi. Mianowicie, że lepiej by było, żeby sobie sprawca takich czynów uwiązał kamień młyński u szyi i rzucił się w morze, niż żeby miał zgorszyć czy wyrządzić krzywdę, właśnie tego typu krzywdę moralną dziecku. W związku z tym, powiedzmy, Kościół głosi tę Ewangelię, chce nią żyć i widzi, że niektórzy jego synowie czy córki taki grzech popełniają czy popełniali. Wystarczy się przyjrzeć listom czy przysłuchać się listom świętego Pawła, jak, w jaki sposób piętnuje grzechy w Kościele, w tym również grzechy seksualne. W związku z tym nie jest to ani rzecz nowa, ani nie jest to samobiczowanie się. A z drugiej strony Kościół oczyszczony, i takie jest przekonanie papieży od Jana Pawła II aż po papieża Franciszka, takie jest przekonanie Kościoła, że Kościół oczyszczony będzie zdolny chronić dzieci wszędzie tam, gdzie dzieci są wykorzystywane, wszędzie tam, gdzie dzieci są, podlegają przemocy i tak dalej. Dlatego byłoby przewrotnością twierdzić, że to jest właśnie takie samobiczowanie, które daje Kościołowi, które wystawia Kościół na oskarżenia. To, co wystawia Kościół na oskarżenia, to jest niewłaściwy sposób załatwiania tych spraw, czyli brak oczyszczenia, negowanie, kiedy są przypadki ewidentne i udowodnione, kiedy jest zmowa milczenia wokół przypadków, to szkodzi i Kościołowi, to rani również Kościół, to znaczy rani wspólnotę Kościoła. rzuca cień na inny księży. Nigdy pokuta w Kościele, autentyczna pokuta nigdy nie Kościoła nie raniła, wręcz przeciwnie, uzdrawiała mocą łaski.
Co należy w takim razie czynić konkretnie, by dzieci, by młodzież, by młodzi ludzie czuli się bezpiecznie w Kościele i by ich rodzice również mieli taką pewność?
Pierwsza rzecz to musi być świadomość, że również do kapłaństwa trafiają ludzie niedojrzali, czy trafiają ludzie zaburzeni, z zaburzeniami psychoseksualnymi. I w związku z tym należy mieć pewną czujność, nie podejrzliwość, tylko czujność, która by chroniła wspólnotę jako to środowisko, w którym bezpieczeństwo i zaufanie są możliwe również dlatego, że mamy realistyczne podejście do, realistyczne, nie jakieś paranoiczne, tylko realistyczne podejście do słabości ludzkiej, do grzechu ludzkiego i również do różnych tendencji w człowieku, bez rzucania na nikogo żadnej odpowiedzialności. Czyli im jaśniejsze, im będziemy mieli większą świadomość takich czynów i ich dynamiki i tego, jak one są możliwe, co im sprzyja, a co jej utrudnia, tym bardziej będziemy środowiskiem bezpiecznym, w którym zaufanie i rodziców, i do wychowawców, do formatorów, do kapłanów, do wszystkich, którzy współdziałają w przekazywaniu wiary, będzie rosło i będzie kwitło.
Jaka jest skala tego zjawiska, jeśli już mówimy o konkretach?
Skali tego zjawiska w takim jakimś globalnym znaczeniu, jeśli chodzi o Kościół, to nie znamy ze względu na to, że nie wszędzie zostały przeprowadzone badania. Trzeba powiedzieć, że wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży jest badane dopiero od stosunkowo niedługiego czasu. I to nie tylko w Kościele, ale i w ogóle w społeczeństwach. W związku z tym jakichś globalnych danych nie ma. Są szacunki, są różnego rodzaju cząstkowe dane, ale te cząstkowe dane, które dotyczą na przykład takich społeczeństw, czy takiego kościoła jak Stany Zjednoczone, który ma ilość ludzi, środowisko multikulturalne i tak dalej, one są w jakimś sensie wskazujące i ostrzegające, powiedzmy, Kościół przed, że tego typu grzech i przestępstwo nie zatrzymuje się na granicach ani Stanów Zjednoczonych, ani żadnego anglojęzycznego kraju. Tylko że niestety w takim globalizowanym świecie istnieje też coś takiego jak globalizacja grzechu i globalizacja przestępstwa.
Co w takim razie ma robić przełożony, gdy napotyka na oskarżenie względem podwładnego?
Przełożony ma, tak jak przewidują to normy kościelne, wprowadzone jeszcze przez Jana Pawła II i później poprawione i uzupełnione przez Benedykta XVI, po prostu ma obowiązek wszczęcia dochodzenia wstępnego, po to, żeby dyskretnego, ale dochodzenia wstępnego, po to, żeby sprawdzić, czy zdobyć swoją jakieś przekonanie, czy ten czyn jest prawdopodobny, czy nie. Dochodzenie wstępne nie ma na celu dowodzenia, tylko ma na celu uprawdopodobnienie lub nieuprawdopodobnienie takiego przypadku. I jeżeli dochodzenie wstępne przez komisję wyznaczoną przez przełożonego kościelnego daje przekonanie, że jest to czyn prawdopodobny, wtedy należy przekazać sprawę do Stolicy Apostolskiej, która, a konkretnie do Kongregacji Nauki Wiary, i wtedy kongregacja decyduje o dalszym postępowaniu.
Jednak wiemy, że w wielu sytuacjach są doniesienia, a brak woli czy brak chęci ze strony ofiary, by dalej współpracować. Człowiek skarży się na pewną krzywdę, natomiast nie chce dochodzić swego. Co wtedy w takiej sytuacji należy robić?
Ja bym nie chciał dawać jakichś recept czy wskazań konkretnych. Jeśli ofiara nie chce tego dochodzić, tylko ostrzega przełożonego, że coś takiego miało miejsce i nie jest możliwe przeprowadzenie z jakiegoś powodu, prawda, dochodzenia wstępnego, po prostu nie jest to sytuacja idealna, jest to sytuacja raczej bardzo niekomfortowa. A z drugiej strony...
Ale zdarza się.
Tak, owszem, zdarza się, ale po prostu przełożony też również w takiej sytuacji może sobie wyrobić opinię, może i powinien ograniczyć, jeżeli trzeba, posługiwanie danego człowieka, również dla dobra tego człowieka.
No i wreszcie na koniec. Mamy już przypadki księży, biskupów nawet, oskarżonych, no i skazanych też wyrokami sądowymi. Wokół takich przypadków narasta oczywiście atmosfera sensacji, wytykania palcem, poczucie krzywdy również wśród ludzi, wśród wierzących, że Kościołowi dzieje się jakaś krzywda, a może zaczynają nabierać podejrzeń, że ktoś Kościół wrabia, albo że może dookoła są właśnie potencjalni przestępcy. Jak duszpasterstwo przeciwdziałać zgorszeniu?
Kościołowi dzieje się krzywda przez fakt przestępstwa. przeciwdziałać zgorszeniu w społeczeństwie, w którym przejrzystość jest dużą wartością, to na pewno nie można czegoś takiego uchronić Kościoła przez, załóżmy, przemilczenie, przez zmowę milczenia. Odpowiedź na skandal nie jest to, żeby ograniczyć informacje na temat skandalu. Niektóre rzeczy trzeba ograniczyć z różnych powodów i nawet sądy karne, sądy świeckie to samo wyłączają publiczność z rozprawy i tak dalej. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie o ten rodzaj, powiedzmy, dyskrecji chodzi. Nie chodzi o to, żeby epatować takimi czynami innych. Natomiast uznanie, że jeśli problem jest, jeśli jest udowodniony, to jest droga wskazana przez Chrystusa. Prawda was wyzwoli. Nie ma innej drogi dla Kościoła, żeby ograniczyć skandal, jak ta właśnie, żeby odpowiedzieć na skandal w sposób ewangeliczny. A odpowiedź na skandal w sposób ewangeliczny jest wskazana przez Jezusa i jest wskazana również przez Kościół, który wypracowuje coraz to lepsze instrumenty prawne do tego, żeby sobie z tym poradzić.
No i wreszcie jest problem ofiary, człowieka, który doznał tej krzywdy, być może jest naciskany z różnych stron i w różne kierunki, żeby właśnie może rozwijał swoją karierę oskarżyciela, może właśnie żeby ucichł, a tak naprawdę czasem nosi w sobie wielkie zranienia. Co czynić?
Zawsze trzeba mieć na względzie osoby pokrzywdzone. Od wielu lat jest to podstawowa zasada postępowania Kościoła w tych sprawach. Natomiast rzeczywiście nikt nie uniknie manipulacji, czy może nie uniknąć manipulacji, ale manipulacja może być zarówno przez sprawcę, ofiarą może manipulować sprawca, ofiarą może manipulować otoczenie sprawcy, ofiarą mogą manipulować media, różne mogą być manipulacje. I tutaj w każdym razie, znowuż z naszej strony, jeśli chodzi o Kościół, jedyną drogą jest droga prawdy i miłości. To jest autostrada, po której Kościół powinien kroczyć i dawać przykład wtedy różnym środowiskom, wszystkim środowiskom, w których dzieci są zagrożone, poddane wykorzystaniu.
Parę lat temu na Gregorianie, gdy była konferencja na ten temat, wiele uwagi poświęcono właśnie trosce o te ofiary. Jakie to konkretne może mieć wyrazy?
Troska o ofiary zaczyna się od pierwszego momentu, w którym ofiara przychodzi i się zgłasza. Pierwsza rzecz, ofiara powinna wiedzieć, jakie ma prawa, jakie będą procedury i wiedzieć, do kogo się ma zgłosić. To znaczy, że nie ma chodzić od nasza do Kajfasza, ale w każdej diecezji, w każdej kurii zakonnej powinien być człowiek wyznaczony i ten człowiek powinien być znany z imienia i nazwiska, z numerem telefonu czy e-mailem, że do niego można się zgłosić i umówić na rozmowę w sprawie takiej. Osoba ma oskarżająca, czy osoba poszkodowana, tak by trzeba było powiedzieć, osoba pokrzywdzona ma prawo później do informacji, jak postępowanie dalej się toczy. W każdym razie ma prawo też do tego, żeby ktoś ją wspierał w tym postępowaniu, czy to osoba bliska, czy też osoba uprawniona, w sensie uprawomocniona, upełnomocniona, w sensie adwokata, czy czegoś takiego. W związku z tym procedury chronią wszystkich. Procedury uczciwe, jasne, przejrzyste, znane, prawda, chronią wszystkich przed fałszywymi oskarżeniami niektórych, prawda, ale również chronią ofiarę przed tym, żeby samo prowadzenie sprawy i dochodzenie sprawiedliwości nie było upokarzające i nie było jeszcze czasem bardziej raniące niż samo przestępstwo, którego byli ofiarami.
Czy są jakieś realne ramy czasowe, w których możemy się spodziewać, że te procedury zostaną
stworzone? Te procedury są, one już funkcjonują. Tyle tylko, że powinny być opublikowane, jak tylko zostaną, jeśli chodzi o Polskę, zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. I tak to będzie, tak to jest przewidziane.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ojciec Adam Żak, koordynator do spraw ochrony dzieci i młodzieży przy Episkopacie Polski.
Dziękuję.
Z księdzem Adamem Żakiem rozmawiał ksiądz Tadeusz Cieślak. To wszystko na dzisiaj. Jacek Domański dziękuję Państwu za uwagę i zaprasza na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.